Czym jest startup? Jaka jest najlepsza forma prowadzenia działalności startupowej? Jakie są największe wyzwania prawne dla założycieli podczas otwierania startupu? Czym jest ESOP? O czym powinien pamiętać startup, myśląc o rundzie inwestycyjnej z udziałem profesjonalnego inwestora, np. VC? O tych aspektach zakładania startupów porozmawiamy z radcą prawnym Łukaszem Kulickim, partnerem kancelarii Linke Kulicki i prowadzącym podcast Poland VC, oraz adwokatem Michałem Klimowiczem, prawnikiem kancelarii LSW, founderem platformy crowdfundingowej Emiteo. Ja nazywam się Piotr Kuźnicki i zapraszam na kolejny odcinek podcastu.
Słuchasz podcastu realizowanego w ramach Strefy Prawa Uniwersytetu SWPS. Więcej materiałów z zakresu prawa znajdziesz na prawoswps.pl oraz w kanałach multimedialnych naszego projektu na YouTube i Spotify.
Proponuję rozpocząć naszą dyskusję od wyjaśnienia pojęcia startupu, bo zaraz porozmawiamy o tym, jakie są największe wyzwania dla założycieli startupów, ale pojawia się takie podstawowe pytanie, czy każdy nowy biznes, który zakładamy, jest startupem, tak? Czy jeżeli zakładamy biznes w postaci prowadzenia działalności, na przykład w postaci świadczenia usług fryzjerskich czy zakładu górniczego, to czy rzeczywiście w takim przypadku mamy do czynienia z startupem? I to pytanie chciałbym skierować do Łukasza, bo Łukasz jest po ponad, jak się doliczyłem, 30 spotkaniach z różnymi osobami z branży VC, a więc z branży, która inwestuje w startupy. I pytanie, czy jakich spółek, o jakich cechach szuka właśnie branża VC i czy każde nowe prowadzenie działalności gospodarczej możemy nazwać startupem? Łukasz, to pytanie do Ciebie.
Dzięki, Piotrek. Mówisz, jak rozumiem, o 30 spotkaniach z VC w ramach podcastu, tak, to już ponad 30. Ja pamiętam, że nad tą definicją startupu zastanawiałem się jakieś 8-9 lat temu, jak zacząłem działać w tym obszarze w okolicach 2013-2014 roku i pamiętam, że jak się wdrażałem w tą branżę, to też się nad tym zastanawiałem, czy taki warzywniak, czy zakład fryzjerski to może być startup, bo mam wrażenie, że do tej pory wiele firm jest wrzucanych do jednego worka. Natomiast odpowiadając krótko, tak, ja jestem wiernym fanem tej definicji, którą możemy znaleźć w książce Lean Startup i ona w skrócie brzmi tak, że jakby to są firmy, które szukają tak naprawdę na rynku swojego modelu biznesowego, jakby ten model biznesowy, product market fit, on jeszcze nie jest odnaleziony i taki złapany i to się wszystko dzieje w warunkach skrajnej niepewności. Tak? Oczywiście, jeżeli chodzi o startupy, dochodzi ten komponent często technologiczny, internetowy, w jakiś sposób hardware'owy, coś, co ma związek z innowacyjnością. Więc to tak w dużym skrócie odpowiedź na Twoje pytanie.
Okej, czyli muszą być to spółki raczej nastawione na technologię, to się zgadzam. Wydaje mi się, że raczej młode, bo pytanie, czy jakaś spółka, która działa powiedzmy już 10 lat na rynku, jest ciągle startupem. Wydaje mi się, że jakby szukając takich cech, można mówić też o jakiejś takiej perspektywie już czasu trwania danej spółki. I wydaje mi się, że Łukasz, potwierdź, czy takie też jest Twoje spostrzeżenie, ale obserwując branżę VC, która szuka startupów, to zakładam, że szuka jednak startupów z potencjałem, które mogą po prostu szybko rosnąć, tak? I szybko się rozwijać. Więc wydaje mi się, że taką trzecią cechą, którą możemy wymienić, no to takie, które mają potencjał szybkiego wzrostu, bo tymi podmiotami na pewno najbardziej zainteresowana jest branża VC.
Tak, w pełni się zgadzam. Myślę, że bardzo, bardzo fajnie to uzupełniłeś. Fundusze VC generalnie są stworzone po to, żeby zarabiać, tak? Więc ten wzrost, czy ten zysk, na który one liczą, to jest powiedzmy 10x i wyżej, chociaż akurat w polskich warunkach nawet wyjścia 2-3x o nich się nie mówi, tak? Natomiast to są bardzo fajne wyjścia z inwestycji, których można, być może nie można odtrąbić jako wielkiego sukcesu takiego na skalę świata, ale jak na skalę polską, gdzie tych wyjść wcale aż tak nie ma dużo, jest to bardzo interesujące. Tak?
Dobrze, to myślę, że wyjaśniliśmy sobie krótko, czym jest startup. I wydaje mi się, że pierwszym, największym wyzwaniem wszystkich założycieli startupów jest wyzwanie polegające na tym, no, jaką formę prawną, mówimy oczywiście o aspektach prawnych, no, jaką formę prawną spółki wybrać dla powstającego startupu. No, opcji mamy kilka. Pytanie, czy mamy jedną opcję, która jest najlepsza? Michał, może ty nam pomożesz w tym zakresie.
Tak, Piotrze, bardzo dziękuję za to pytanie. No to rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, jest pierwsze takie kluczowe pytanie, które powinni sobie zadać founderzy startupu, to znaczy jaką formę prawną prowadzenia biznesu wybrać. I tak jak słusznie zauważyłeś, no ten wybór tak naprawdę czasami może przyprawić nawet o zawrót głowy, tak? Ponieważ w tej chwili no, kodeks spółek handlowych oferuje nam tak naprawdę aż 7 możliwych rodzajów spółek, tak? Czyli w pierwszej kolejności mamy spółki osobowe, spółkę jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną, no i na drugim biegunie mamy te spółki kapitałowe, czyli spółkę ZO, spółkę akcyjną i od niedawna nowość w polskim prawie, czyli prostą spółkę akcyjną. No jeśli popatrzymy sobie na wszelkiego rodzaju statystyki, która forma prawna jest właśnie wybierana przez founderów startupów, no to odpowiedź jest taka, że przede wszystkim wybierana jest forma spółki kapitałowej, no i spośród spółki kapitałowej taką największą popularnością cieszy się spółka ZO. Przynajmniej do tej pory się cieszyła, ponieważ no z racji tego, że mamy właśnie też od niedawna w obrocie prostą spółkę akcyjną, która tak naprawdę była poniekąd projektowana pod to środowisko startupowe, więc niewykluczone, że w pewnym okresie czasu ta prosta spółka akcyjna będzie równie popularna lub nawet bardziej popularna niż właśnie ta spółka ZO. Natomiast no wracając do tego pytania, Piotrze, które zadałeś, jaka forma jest najlepsza. No tutaj nie mamy za bardzo takiej jednej uniwersalnej odpowiedzi, to znaczy zadając sobie tak naprawdę to pytanie, powinniśmy brać pod uwagę szereg kwestii, kilka kwestii, a nawet pewnie doliczylibyśmy się kilkunastu kwestii, które powinniśmy brać pod uwagę jako taki założyciel startupu. Natomiast no przechodząc do tych takich kluczowych kwestii, które właśnie powinniśmy brać pod uwagę, no to pierwsza kwestia to obciążenia publiczno-prawne, tak? Czyli mówimy tutaj o podatkach i mówimy tu o obciążeniach w postaci składek ZUS i składek zdrowotnych, tak? I teraz, jeśli spojrzymy sobie na spółki osobowe, no to na pierwszy rzut oka można wysnuć takie twierdzenie, że te spółki podatkowo są bardziej korzystne niż spółki kapitałowe, no bo w wielu przypadkach możliwe jest zapewnienie tego efektu jednokrotnego opodatkowania, podczas gdy na poziomie spółek kapitałowych za bardzo takich możliwości nie mamy i tam to opodatkowanie będzie dwukrotne, to znaczy najpierw na poziomie spółki, a potem na poziomie samych wspólników przy wypłacie dywidendy. To tak jest, jeśli chodzi o kwestie podatkowe i opodatkowanie bieżących zysków. Natomiast jeśli spojrzymy gdzieś tam trochę w szerszej perspektywie i dojdziemy do momentu potencjalnego exitu, no to akurat jeśli chodzi o exit, no to korzystniejszy podatkowo jest exit w formie spółki kapitałowej, bo tam mamy to opodatkowanie w PIT-cie na poziomie 19%, podczas gdy co do zasady opodatkowanie takiego wyjścia ze spółki osobowej, co w ogóle jakby rzadko się w praktyce zdarza, to takie opodatkowanie jest wtedy według skali podatkowej. Natomiast jeśli chodzi o kwestie ZUS-owskie, no to w zasadzie można powiedzieć, że ten ZUS no to się bardziej korzystniej prezentuje na poziomie spółek kapitałowych, bo praktycznie jeśli chodzi o kwestie ZUS-u po stronie wspólników, to taki jedyny przypadek, gdzie to ozusowanie występuje, to przypadek jednoosobowej spółki ZO, natomiast jeśli chodzi o ozusowanie wspólników spółek komandytowych, no to tam mamy praktycznie każdy rodzaj wspólnika ozusowany, tak? Czyli komandytariusz, komplementariusz spółki komandytowej musi przynajmniej taką składkę zdrowotną zapłacić, często również składkę społeczną, jeśli nie ma innego tytułu do ubezpieczeń. Więc tylko tutaj pokazuję i mówię o tym, żeby tak Państwu uzmysłowić, że ten wybór nie jest oczywisty już, jeśli dyskutujemy o tej pierwszej kwestii, czyli kwestii właśnie obciążeń publiczno-prawnych. Ale teraz idąc dalej, taką kolejną kwestią, którą powinniśmy brać mocno pod uwagę, no to jest kwestia odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. No i tu akurat, jeśli popatrzymy na ten aspekt, no to dojdziemy do takiego wniosku, że korzystniej jednak założyć startup w formie spółki kapitałowej niż w formie spółki osobowej, no z tego względu, że wspólnicy spółek kapitałowych nie odpowiadają za zobowiązania spółki, no podczas gdy jak popatrzymy na spółki osobowe, no to tam często ta odpowiedzialność jest w przypadku niektórych rodzajów wspólników odpowiedzialnością taką bez ograniczenia, w przypadku gdy spółka jest oczywiście niewypłacalna, tak jak tutaj mam na myśli chociażby komplementariuszy spółki komandytowej czy komandytowo-akcyjnej, no ta odpowiedzialność jest, ale jest też w pewien sposób ograniczona, tak jak na przykład w odniesieniu do komandytariuszy spółki komandytowej. Więc tu akurat jak popatrzymy na ten aspekt, to wychodzi nam na to, że korzystniejsza jest jednak spółka kapitałowa. Kolejny, proszę Państwa, taki aspekt, który gdzieś mocno musimy brać pod uwagę, w szczególności jeśli mówimy właśnie o środowisku startupów, no to kwestia kosztów stałych prowadzenia działalności. I teraz, jeśli bierzemy ten aspekt pod uwagę, no to w zasadzie można wysnuć taki wniosek i wniosek z tego porównania, że chyba najmniej taką korzystną formą jest tak naprawdę spółka akcyjna, z tego powodu, że na poziomie spółki akcyjnej występują pewnego rodzaju koszty, które nie występują na poziomie innych spółek, na przykład w przypadku spółki z o.o., tak? No i tutaj mam na myśli na przykład takie kwestie jak obowiązek prowadzenia rejestru akcjonariuszy spółki akcyjnej przez dom maklerski, obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego spółki akcyjnej przez biegłego rewidenta, niezależnie od tego, jaki poziom przychodów spółka generuje, tak? No do tego możemy doliczyć jeszcze kwestię obowiązkowego protokołowania walnych zgromadzeń przez notariusza, również jakby niezależnie od tego, czego dotyczą te uchwały. No i ostatnia taka kategoria kosztów, która mi tak przychodzi tutaj do głowy, no to kwestia wynagrodzenia członków rad nadzorczych, z uwagi na to, że rada nadzorcza jest organem obowiązkowym na poziomie spółki akcyjnej, w przypadku spółki z o.o. tak nie jest. Oczywiście teoretycznie członkowie rady nadzorczej mogą pełnić swoje funkcje bez wynagrodzenia, natomiast no, jeśli chcemy, żeby ta rada miała charakter nieco bardziej profesjonalny i w pełni spełniała swoje zadanie, to pewnie musimy brać pod uwagę również to, że taka rada nadzorcza, członkowie rady nadzorczej powinni takie wynagrodzenia otrzymywać. Także no tutaj, tak jak mówię, patrząc na te kwestie kosztów stałych, które są jednak czasami dla startupów, dla takich podmiotów na początkowej fazie działalności bardzo ważne, no to jest jakby aspekt, który mocno musimy brać pod uwagę. Ja kiedyś osobiście to robiłem takie nawet ćwiczenie polegające na tym, na przeliczeniu tych kosztów, które właśnie występują na poziomie spółki akcyjnej, a których nie mamy w innych spółkach, no to mówimy tutaj mniej więcej o kwocie 15-20 tysięcy rocznie, co z jednej strony może wydaje się kwotą nie aż tak znaczącą, natomiast no właśnie biorąc pod uwagę, że mówimy cały czas o podmiotach typu startup, no te 15-20 tysięcy to musimy sobie zdawać sprawę, że nawet dla takiego startupu jest to kwota dosyć istotna, którą można spożytkować w inny sposób, to znaczy na działalność operacyjną. Także to jest ta kwestia. Kolejna jeszcze taka kwestia, na którą też musielibyśmy zwrócić uwagę przy podejmowaniu takiej decyzji, no to jest kwestia kapitału założycielskiego, w który spółka musi zostać wyposażona właśnie przez founderów. I tutaj znowu, jak sobie porównujemy te poszczególne typy spółek, no to wychodzi nam na to, że taką największą barierę wejścia stwarza spółka akcyjna, ponieważ tam ten kapitał zakładowy musi wynosić co najmniej 100 tysięcy złotych, no podczas gdy na poziomie spółki z o.o. jest to kwota 5 tysięcy złotych. W przypadku prostej spółki akcyjnej tam w ogóle te wymogi kapitałowe są ograniczone do absolutnego minimum, bo kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej musi wynosić co najmniej złotówkę. No gdzieś tam na marginesie jeszcze mamy na uwadze również spółki osobowe, gdzie też tych minimalnych wymogów kapitałowych praktycznie nie ma. No i z własnego doświadczenia takiego prawniczego, również przy obsłudze startupów, no to mogę Państwu powiedzieć, że rzeczywiście ta kwota 100 tysięcy złotych przy spółce akcyjnej stanowi czasem pewną barierę wejścia i gdzieś tam pcha założycieli startupu do podjęcia takiej decyzji, okej, że poszukajmy jednak innej formy prawnej, to nie jest jeszcze ten etap, żebyśmy byli spółką akcyjną, nie ma takiej potrzeby i w takim razie zróbmy nasz biznes w formie spółki z o.o., ewentualnie prostej spółki akcyjnej. Kolejny, proszę Państwa, jeszcze taki ważny aspekt przy podejmowaniu decyzji, jaką formę dla startupu wybrać, to kwestia przyszłych planów co do pozyskania finansowania zewnętrznego dla startupu, ponieważ w praktyce w dużej części przypadków jest tak, że ta początkowa działalność startupu jest finansowana ze środków samych founderów. Natomiast w wielu przypadkach no, przychodzi po prostu taki etap, w życiu startupu, że po prostu founderzy nie mają już dalszych środków na finansowanie biznesu lub po prostu chcą jakby zmniejszyć swoją ekspozycję na ryzyko związane z prowadzeniem tego biznesu i wtedy jakby naturalnie powstaje pytanie, znaczy z jednej strony powstaje nam potrzeba pozyskania tego finansowania zewnętrznego dla startupu, ale z drugiej strony powstaje też pytanie, okej, no to jaką formę tego finansowania zewnętrznego mamy w takim razie wybrać, tak? No i teraz jak popatrzymy tak przekrojowo na polskie startupy, no to gdzieś tam dojdziemy pewnie do wniosku, że takie trzy typowe ścieżki pozyskania finansowania zewnętrznego, to jest po pierwsze finansowanie ze strony wszelkiego rodzaju funduszy, venture capital, private equity, z drugiej strony finansowanie od osób indywidualnych, czyli aniołów, tak zwanych aniołów biznesu, no i trzecia taka ścieżka, która staje się powiedzmy coraz bardziej popularna w ostatnich latach, no to jest finansowanie społecznościowe, czyli crowdfunding. I teraz mając na uwadze te trzy właśnie potencjalne ścieżki pozyskania takiego finansowania zewnętrznego, to jeśli mówimy o finansowaniu ze strony funduszy oraz aniołów biznesu, to pewnie w większości przypadków dojdziemy do wniosku i takie też będą oczekiwania tych funduszy i aniołów biznesu, że zróbmy ten biznes, startup w formie spółki z o.o., tak? W sensie nie ma specjalnie potrzeby, żeby generować dodatkowe koszty związane z prowadzeniem spółki akcyjnej, tylko spółka z o.o. jest takim mechanizmem znanym od dawna, do którego jest powiedzmy też takie największe społeczne zaufanie ze strony funduszy i ze strony aniołów biznesu i zwykle to będzie z ich punktu widzenia taka forma prawna wystarczająca. Natomiast jeśli, proszę Państwa, startup rozważa pozyskanie takiego finansowania zewnętrznego w formie finansowania społecznościowego, czyli poprzez crowdfunding, no to dojdziemy do takiego wniosku, że tutaj dedykowaną formą prawną jest tak naprawdę spółka akcyjna, jako taka właśnie forma prawna, która ma wszelkie mechanizmy do tego, żeby takie finansowanie społecznościowe taką kampanię crowdfundingową przeprowadzić. No i w tym miejscu tu chciałbym też jakby tak trochę napomknąć, ponieważ jak popatrzymy na polski rynek crowdfundingu, to do tej pory zdarzały się również oczywiście takie emisje na poziomie spółek z o.o., że również spółki z o.o. sięgały po taki crowdfunding jako formę finansowania. Natomiast tu jest taka ważna informacja, że ta możliwość definitywnie nam się zamknie 10 listopada tego roku i od tej daty już będzie niemożliwe prowadzenie kampanii crowdfundingowych i pozyskanie finansowania w ten sposób dla spółek z o.o. No co ma związek z wejściem w życie nowelizacji kodeksu spółek handlowych? To jest dokładnie nowelizacja, która została uchwalona w ramach ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych zeszłego roku. No i tutaj ta idea tej nowelizacji sprowadza się do tego, że niemożliwe będzie obejmowanie udziału spółki z o.o. przez krąg nieoznaczonych adresatów, co w praktyce nam właśnie ten crowdfunding już wyklucza i od tej daty 10 listopada tego roku no brak będzie możliwości tak naprawdę pozyskania finansowania w ten sposób dla spółek z o.o. Także jeśli ewentualnie startup dokonuje takiej oceny, że ten crowdfunding może być dla niego atrakcyjną opcją, z uwagi chociażby na to, że ten produkt jest jakoś atrakcyjnie medialny, albo ewentualnie w startupie jest postać jakiegoś charyzmatycznego lidera, który może ten tłum przysłowiowy crowd za sobą pociągnąć, no to ewentualnie dobrze się zastanowić jednak nad tym, żeby wybrać tę formę spółki akcyjnej, tak? Jeśli rozważamy ten crowdfunding. I ostatnia, proszę Państwa, chyba taka kwestia z tych takich kluczowych, które możemy jeszcze tutaj poruszyć, no to jest kwestia rodzaju wkładu, który można wnieść do konkretnej spółki, bo dobrze wiadomo, że w przypadku startupów i założycieli tych startupów, to często największym takim kapitałem jest sam pomysł, jest pewien know-how, który można wykorzystać, tak? Z jednej strony, z drugiej strony jakby samo świadczenie pracy i usług ze strony tych founderów na rzecz startupu już też jest jakby wartością samą w sobie. Natomiast tutaj prawo przewiduje pewne ograniczenia, to znaczy jeśli chcielibyśmy ewentualnie wybrać formę prawną spółki z o.o. czy spółki akcyjnej, to wniesienie takiego wkładu w postaci pracy i usług jest niestety niemożliwe, natomiast to trochę wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tego środowiska startupowego, ustawodawca zaprojektował i wprowadził w życie prostą spółkę akcyjną i tam akurat ta możliwość wniesienia wkładu w postaci pracy czy usług ze strony founderów istnieje. Także to jest jakiś tam, powiedzmy, mały plusik dla prostej spółki akcyjnej, jeśli rzeczywiście founderzy nie mają znaczących środków finansowych, żeby ten startup jakby mógł funkcjonować, od razu jakby rozważają finansowanie zewnętrzne, no ale z drugiej strony ta ich praca, te ich usługi też stanowią konkretną wartość i wtedy mogą taki wkład wnieść do spółki. Także jak Państwo widzicie, odpowiedź nie jest oczywista, odpowiedź nie jest prosta, jest wiele elementów, na które trzeba zwrócić uwagę, natomiast jeśli chodzi o moją taką własną, osobistą ocenę, popartą własnymi doświadczeniami, bo sam również jestem założycielem takiego startupu, no to biorąc pod uwagę te wszystkie plusy i minusy, zalety i wady poszczególnych rodzajów spółek, ja osobiście dochodzę do wniosku, że takim optymalnym i mimo wszystko najlepszą formą prowadzenia biznesu jest spółka z o.o., to znaczy mój startup, czyli platforma finansowania społecznościowego Emiteo, również wybrała taką formę prowadzenia działalności, przynajmniej na ten właśnie moment. Też mieliśmy takie dyskusje w gronie założycieli, w gronie founderów, jaką formę wybrać. Mocno gdzieś tam też orbitowaliśmy wokół spółki akcyjnej, natomiast koniec końców, po właśnie takiej analizie plusów, minusów, stwierdziliśmy, że ta spółka z o.o. przynajmniej na start, na pierwsze lata działalności, to jest taka optymalna forma prowadzenia biznesu, stąd właśnie taka tutaj moja opinia, że przynajmniej na start spółka z o.o. myślę, że dobrze się nam sprawdzi.
Michał, dzięki za tą wyczerpującą odpowiedź. Ja może tylko dodam, że twoje doświadczenia i doświadczenia Emiteo jakby ciągle potwierdza praktyka, tak? Bo ja sobie zerknąłem do danych GUS-u za zeszły rok pod kątem tego, ile, jakiego typu spółek zostało założonych. I przykładowo spółek z ograniczoną odpowiedzialnością powstało prawie 540 tysięcy, a na przykład prostych spółek akcyjnych powstało tylko 1300, tak? Czyli no to jest jakby dysproporcja ogromna, pomimo tego, że sporo ludzi z branży miało nadzieję, że prosta spółka akcyjna rzeczywiście stanie się rewolucją w polskim systemie prawnym. Żeby była jasność, ja nigdy tego przekonania nie podzielałem. Muszę osobiście przyznać, że sam byłem krytykiem tego typu rozwiązań, ale pytanie, dlaczego ciągle prosta spółka akcyjna nie ma tego boom, którego niektórzy się spodziewali w zakresie prostej spółki akcyjnej. To nie wiem, albo Łukasz, albo Michał, czy macie jakieś przemyślenia w tym zakresie?
Ja mogę króciutko powiedzieć, że częściowo podzielam, częściowo nie podzielam to, co Piotrze powiedziałeś, dlatego że na przykład do nas, do kancelarii, właśnie zgłasza się coraz więcej osób, które wprost od razu mówią, że chcą założyć prostą spółkę akcyjną. Oczywiście to się potem wiąże z godzinami jakichś tłumaczeń, bo ta spółka wcale nie jest prosta, tak jakby sugerowała nazwa, samo zrozumienie, że nie ma w niej kapitału zakładowego, tylko tak jak Michał powiedział, kapitał akcyjny i co się z tym wiąże, nie jest najprostsze, bo tutaj potrzeba troszeczkę abstrakcyjnego myślenia. Natomiast ta prosta spółka akcyjna zyskuje na popularności z jednej przyczyny, moim zdaniem z przyczyny z powodu ESOP-ów, tak, z powodu programów pracowniczych. Akurat to, co się udało zrobić, mam wrażenie, w prostej spółce akcyjnej, to jest uproszczenie wdrożenia pracowniczych programów opcji na akcje, tak zwanych ESOP-ów. Do tej pory tak naprawdę dedykowaną spółką do tego była spółka akcyjna, natomiast teraz to można robić także przez prostą spółkę akcyjną i jakby to świadczy o jakby i mocy, i wadzie tej spółki, bo ja też na początku raczej podchodziłem do tej formy prowadzenia działalności gospodarczej sceptycznie, uważałem, że można wprowadzić dodatkowe mechanizmy do już istniejących spółek, dlatego że one są już ugruntowane po prostu na rynku. Większość osób jakby wie, czym jest spółka z o.o. czy spółka akcyjna. Ta prosta spółka akcyjna dopiero przebija się do świadomości i tak jak całej otoczki związanej z prostą spółką akcyjną nie rozumiem, tak to, co jest najmniej akcentowane na rynku do tej pory, mam wrażenie, czyli ESOP, to jest to, co się tutaj w tej spółce udało.
Ja jeszcze tak może od siebie tylko dodam w kontekście właśnie prostej spółki akcyjnej i tego poszukiwania przyczyn, dla których powiedzmy ona przynajmniej do tej pory jeszcze nie zyskała takiej popularności. No myślę, że pierwsza kwestia po prostu może brak odpowiedniej w cudzysłowie promocji, tak? To znaczy jeszcze w środowisku biznesowym chyba ona nie zaistniała tak mocno w świadomości jak spółka z o.o., tak? To znaczy ludzie przede wszystkim przyzwyczajeni są do tych tradycyjnych bardziej form prowadzenia biznesu, czyli spółki z o.o. i spółki akcyjnej. Gdzieś ta prosta spółka, mam takie wrażenie, że jeszcze do powszechnej świadomości się nie przybiła, ale to też pewnie się będzie w czasie zmieniać. Natomiast druga kwestia, mam takie wrażenie, że pewne elementy prostej spółki akcyjnej, które były właśnie promowane jako zalety tej spółki, przez niektóre przynajmniej osoby mogą być odbierane jako jej wady. I tutaj mam konkretnie na myśli chociażby kwestię tego minimalnego kapitału akcyjnego, który w prostej spółce akcyjnej wynosi złotówkę. To było właśnie tak promowane jako uproszczenie, obniżenie tej bariery wejścia, założenia biznesu. Natomiast gdzieś tak z własnych doświadczeń i odczuć poszczególnych ludzi, no to mogę powiedzieć, że te odczucia są właśnie takie, że to do końca nie budzi takiego zaufania, tak? To znaczy dużo jest takich pytań, no że jak może w ogóle funkcjonować spółka, która ma kapitał akcyjny na poziomie złotówki, tak? Nie budzi to specjalnego zainteresowania ze strony, znaczy nie budzi specjalnego zaufania ze strony kontrahentów. My oczywiście jako gdzieś tam prawnicy, no to wiemy, że kwestia kapitału akcyjnego, kapitału zakładowego to tak naprawdę nie zawsze świadczy o tym, jakie spółka ma, powiedzmy, możliwości, jaką ma aktualną sytuację finansową. Często jest to wręcz, powiedzmy, mylące i to nie jest tak, że spółka o, powiedzmy, kapitale zakładowym kilku milionów złotych zawsze daje gwarancję, powiedzmy, wierzycielom i kontrahentom co do właśnie swojej sytuacji finansowej. Natomiast mam takie wrażenie, że właśnie takie jest gdzieś takie powszechne przekonanie ze strony wielu ludzi, że ten kapitał zakładowy to świadczy właśnie o aktualnej sytuacji finansowej spółki i świadczy poniekąd o jej wiarygodności. Stąd jakby ta spółka, prosta spółka akcyjna być może jeszcze też nie zyskała dotychczas na popularności.
Łukasz, wspomniałeś o ESOP-ie, czyli o programach motywacyjnych pracowników. To ja proponuję może przejść do innego tematu, czyli do kolejnego dużego wyzwania, które stoi przed założycielami startupu, czyli właśnie co zrobić z programem ESOP, kiedy wprowadzić ten program, czy w ogóle go wprowadzać. Z raportu Startupy 2022 wynika, że tylko 36 albo 37% startupów w Polsce ma program, tego typu programy. 44% startupów rozważa wprowadzenie ESOP-u. I gdybyśmy mieli poradzić założycielom, czy taki program wprowadzać, to jakby pierwsze pytanie, a drugie pytanie, na jakim etapie wprowadzać ESOP? Czy wprowadzić go już na właśnie etapie tworzenia spółki, czy może lepiej z tym poczekać na to, aż spółka się rozwinie i wprowadzać ten program później? I pewnie trzecie pytanie, ale o tym już Łukasz zaczął mówić. Właśnie, jeżeli myślimy o ESOP-ie, to jaki typ spółki będzie najlepszym rozwiązaniem?
Tak, oczywiście Piotrze, dziękuję też za to pytanie. No tak zaczynając od początku, po co w ogóle jest ten ESOP w spółce, tak? Po co planujemy go wprowadzić? No proszę Państwa, program ESOP w spółce jest tak naprawdę po to i taką pełni funkcję, żeby motywować członków kluczowego personelu. W przypadku startupów jest tak, że często tym największym kapitałem, który jest w startupie, jest właśnie kapitał ludzki. Także jeden z takich kluczowych zagrożeń również dla startupów jest ryzyko związane z odpływem tego kapitału ludzkiego i odpływem tych kluczowych pracowników. I tak naprawdę, jeśli chcemy temu przeciwdziałać, no to ESOP jest jak najbardziej takim instrumentem, który pozwoli nam to zrealizować i to ryzyko trochę zminimalizować, że ci członkowie kluczowego personelu po prostu odejdą do innych podmiotów z branży, czy w ogóle do innego środowiska. To tyle w zasadzie, jeśli chodzi o kwestię, czy i po co wprowadzać ten ESOP w spółce. Jeśli pytasz o moment wprowadzenia tego ESOP-u do spółki, no to mam takie wrażenie, jeśli oczywiście startup planuje pozyskać finansowanie zewnętrzne, czy to ze strony funduszy, czy ze strony aniołów biznesu, a tak będzie w większości przypadków, no to uważam, że dobrym momentem właśnie na wprowadzenie tego ESOP-u w spółce jest moment wejścia takiego inwestora do spółki. No i często jak popatrzymy sobie na taką praktyczną stronę, to znaczy rozpoczęcie negocjacji z inwestorem na poziomie samej, najpierw na poziomie term sheetu, a potem na poziomie umowy inwestycyjnej, no to ten ESOP jest bardzo często elementem tych negocjacji, elementem najpierw term sheetu, a potem elementem umowy inwestycyjnej. Mam również takie przekonanie, że to jest dobry moment, żeby taki ESOP do spółki wprowadzić, bo potencjalnie jeśli byśmy chcieli zrobić to potem, czyli już w sytuacji, w której w startupie mamy na pokładzie tego dużego inwestora, no to często może on nieco niechętnie patrzeć na pomysł wprowadzenia ESOP-u, gdyż tak naprawdę no, w większości przypadków będzie oznaczać implementację tego ESOP-u, będzie oznaczać rozwodnienie jego udziału w kapitale zakładowym, tak? I to w praktyce też często z tym mam gdzieś do czynienia, że jeśli właśnie takie pomysły pojawiają się na tym późniejszym etapie, to no z jednej strony taki inwestor duży, który jest w startupie, on zdaje sobie sprawę z tych wszystkich zalet ESOP-u, z tego czynnika motywacyjnego, no ale z drugiej strony poniekąd to jest jakoś w kontrze do jego interesu, no bo ten ESOP, wiadomo, realizujemy poprzez emisję nowych akcji, utworzenie nowych udziałów, a to oznacza no nie mniej, nie więcej po prostu, że inwestor również się w kapitale rozwodni. Także jeśli gdzieś tam dyskutujemy o tym momencie, kiedy ten ESOP wprowadzić, no to wydaje mi się, że to jest jakby ten dobry moment, kiedy właśnie planujemy takie finansowanie zewnętrzne ze strony dużego inwestora pozyskać.
Łukasz, coś masz do dodania w zakresie ESOP-u?
Znaczy ja dodam, bo Michał trafnie powiedział o kwestiach pracowniczych, kwestiach wynagradzania pracowników. Ja bym dodał do tego, że ESOP jest dobrym narzędziem do tego, żeby zapobiegać rotacji pracowników, inaczej są związani po prostu z firmą. Oczywiście to nie zapobiegnie w 100% takiej rotacji, natomiast może ją znacznie ograniczyć. Ja nawet znam firmy, w których 100% pracowników, czy w startupach, czy w firmach z branży IT, 100% pracowników nawet z takich działów czysto administracyjnych są włączeni do tego programu ESOP, chociaż zazwyczaj rzeczywiście to chodzi o kluczowych pracowników. Ja też zwracam uwagę na to, że i to widzę po prostu po rozmowach, szczególnie w branży IT, wśród startupów z branży IT albo firm usługowych z branży IT, gdzie ten komponent osobowy jest bardzo ważny, no to przyszły inwestor albo przyszły w ogóle kupujący całą spółkę, przejmujący spółkę, no bardzo dba o ten komponent osobowy i taki wdrożony ESOP już przed momentem pozyskania kolejnej rundy inwestycyjnej, czy przed momentem sprzedaży w ogóle całego wyjścia z inwestycji, czy w ogóle sprzedaży firmy, którą się od początku prowadziło, może być jednym z kluczowych argumentów. Ja się z tym niejednokrotnie spotkałem.
Tak jeszcze tutaj ze swojej strony dodam, bo na wstępie powiedziałem, odpowiadając Piotrze na twoje pytanie, po co w ogóle jest ten ESOP w spółce i tak stwierdziłem, że ten czynnik motywacyjny jest tutaj kluczowy. Tak z praktycznego punktu widzenia, jak już postanowimy, żeby ten ESOP wprowadzić do spółki, to myślę, że niezwykle ważnym elementem i takim aspektem jest kwestia jakby edukacji tych członków kluczowego personelu, ponieważ tutaj jakby nie ma zawsze takiego powszechnego zrozumienia w ogóle, czym jest ESOP, na jakich zasadach to działa. I taki przykład z życia, proszę Państwa, wzięty, który mogę opowiedzieć, dotyczy kwestii wyboru w ogóle rodzaju programu ESOP i preferencji w tym zakresie ze strony członków kluczowego personelu, ponieważ takie, powiedzmy, dwa główne rodzaje ESOP-u, które występują w praktyce, no to jest po pierwsze ESOP oparty o udziały i akcje, czyli członkowie kluczowego personelu po spełnieniu określonych KPI otrzymują po prostu udziały lub akcje startupu. Natomiast na drugim biegunie jest jeszcze program ESOP realizowany w oparciu o tak zwane akcje fantomowe. No i akcje fantomowe mają to do siebie, że to nie są takie akcje w tradycyjnym rozumieniu, które dają na przykład prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu czy prawo głosowania na tym walnym zgromadzeniu, tylko ta akcja fantomowa tak naprawdę sobie inkorporuje uprawnienie do otrzymania określonej premii pieniężnej. Oczywiście ta premia w większości przypadków dalej będzie uzależniona od spełnienia konkretnych wskaźników, od wyników finansowych startupu. Natomiast mogę Państwu powiedzieć właśnie na przykładzie jednej spółki, że w momencie, w którym spółka zaczęła tak rozmawiać z członkami kluczowego personelu na temat właśnie tego modelu ESOP-u, który wybrać, no to w pierwszej kolejności praktycznie wszyscy członkowie kluczowego personelu powiedzieli, że chcą ten ESOP realizować w formie akcji fantomowych, tak? No bo to się wiąże z konkretną premią pieniężną i po prostu jakoś do ich wyobraźni bardziej przemawiała ta premia niż właśnie przyznanie takich udziałów i akcji, które mogą spieniężyć, ale wiadomo, w jakimś tam dopiero dalszym okresie czasu. No i tu jest jakby też ważny ten taki walor edukacyjny, żeby tych członków kluczowego personelu w ogóle na wstępie edukować i tłumaczyć im, co to jest ten ESOP, jakie mamy modele ESOP, jakie są wady i zalety poszczególnych modeli, tak? To takie mam wrażenie po prostu, że to jest taka lekcja do przerobienia na samym początku, żeby ten ESOP w dalszej perspektywie czasu również był skuteczny i efektywny.
Dobrze, dzięki Michał. Czyli tak, powiedzieliśmy sobie o dwóch chyba największych wyzwaniach, przynajmniej na początku prowadzenia startupu, czyli pierwsze wyzwanie, jaką formę prawną spółki wybrać. Drugie duże wyzwanie to oczywiście ESOP. I pewnie każdy startup, albo prawie każdy startup marzy o tym, żeby na pewnym etapie działalności, a najlepiej jak najwcześniej, pojawił się duży inwestor, przykładowo jakiś VC. Podstawowym dokumentem, który będzie przygotowany w takiej sytuacji, będzie oczywiście umowa inwestycyjna. Pytanie na to założyciele, którzy często nie są, tak jak przykładowo Michał, prawnikami, ekspertami w tej branży, na to powinni zwrócić uwagę w podpisywaniu najpierw term sheetu, czyli warunków inwestycji, a następnie umowy inwestycyjnej. Czy są jakieś postanowienia, punkty, na które powinniśmy zwracać szczególną uwagę? I może tym razem zacznę od Łukasza.
Dobrze, to podam kilka takich przykładów, żeby też zostawić pole Michałowi, bo tutaj można byłoby pewno mówić. Ja w pierwszej kolejności, poza takimi prawniczymi rzeczami, to często startupowcy nie mają takiego podejścia, że pozyskanie inwestora to jest de facto sprzedaż spółki, jakby sprzedaż części spółki i de facto wchodzimy na taką ścieżkę, w której musimy najprawdopodobniej pozyskać kolejne rundy i wyjść po prostu z tej spółki, więc nie możemy jej traktować jako takiego naszego dziecka, z którym się nigdy nie rozstaniemy, tylko w momencie, w którym pozyskujemy pierwszego inwestora, wchodzimy na konkretną drogę. Oczywiście są sytuacje, w których founderzy wykupują inwestorów i sobie tę spółkę zachowują, natomiast w większości przypadków tak jednak nie jest. Pierwszą taką rzeczą w umowie inwestycyjnej, czy w ogóle w negocjacjach z inwestorem i w szukaniu inwestora, to na którą bym zwrócił uwagę, to jest cap table. Chodzi o to, żeby tak szukać inwestora, tak z nim rozmawiać i negocjować, aby jakby oddać mu rozsądną pulę udziałów. Nie mówię jak najmniejszą, nie mówię, żeby to było poniżej 50%, chociaż to jest oczywiste na rynku venture capital akurat, tylko po prostu rozsądną, żeby rozsądnie do tego podejść, dlatego że jeżeli oddamy w pierwszej rundzie jakiejś pre-seedowej czy seedowej inwestorowi za dużo udziałów, to być może ta spółka przestanie być jakby inwestorzy mówią o tym, że spółka przestaje być inwestowalna, trzeba to cap table, czyli ten stosunek udziałów inwestorów do fundacji, jakoś uzdrowić. Jeżeli szukamy kolejnych rut inwestycyjnych, no to znaczy, że będziemy musieli oddać więcej udziałów, więc fonderzy ostatecznie mogą mieć coraz mniej udziałów, coraz mniej, trzeba to mieć po prostu z tyłu głowy. Kolejna duża rzecz, na którą fonderzy powinni uważać w umowach inwestycyjnych, a raczej dobrze się im przyjrzeć i dobrze zapoznać się z tymi postanowieniami, gdyż wiele z tych postanowień nie będzie po prostu mocno negocjowalne ze strony funduszy, to jest poziom ingerencji inwestora w spółkę, czy to na etapie, czy to na poziomie chociażby zgromadzenia wspólników, czyli jakie decyzje muszą być podjęte z udziałem inwestora i przy głosowaniu inwestora na tak, w jakich sytuacjach taki inwestor może powołać swojego członka zarządu, bo zazwyczaj teraz inwestorzy do zarządu nie wchodzą, jakie są zasady powoływania i działania rady nadzorczej. Więc to jest taki kolejny obszar, na który sugeruję zwrócić uwagę. Kolejny taki obszar, to są takie opcje atomowe, które inwestorzy mogą wytaczać przeciwko founderom. Jedną z takich opcji atomowych, na którą jakby sugeruję zwrócić uwagę, jest tak zwany reverse vesting, o którym ty, Michał, albo ty, Piotr, już nie pamiętam, dzisiaj powiedzieliście, który łączy się po prostu z możliwością odkupu przez spółkę, z inicjatywy inwestora, odkupu przez spółkę udziałów danego foundera w celu ich umorzenia. No, to się dzieje zazwyczaj w sytuacji, gdy founder po prostu działa niezgodnie z umową inwestycyjną, niezgodnie z umową spółki. Zazwyczaj taki odkup jest dokładnie oznaczony w samej umowie inwestycyjnej i mamy katalog poszczególnych sytuacji, kiedy ten odkup może być dokonany i tutaj też sugeruję zwrócić uwagę. To na razie tyle.
Michał, a z twojej strony, jakie kluczowe zapisy umowy inwestycyjnej będą istotne dla założycieli?
No, proszę Państwa, tutaj jakby Łukasz o wielu kwestiach już tak naprawdę powiedział. Ja powiem tak na wstępie, że gdzieś tam z naszej perspektywy prawników, no to te kwestie, które właśnie podlegają negocjacji z takim dużym inwestorem, to można powiedzieć jest chleb powszedni, natomiast mam też świadomość i się z tym stykam w praktyce, że z punktu widzenia foundera takiego startupu, no to często jest to swego rodzaju pole minowe, tak? I trochę duży ból głowy, no bo tych rzeczywiście elementów, czy to w term sheetie, czy potem na poziomie już negocjacji umowy inwestycyjnej, które wymagają negocjacji, które są tak naprawdę bardzo kluczowe, no jest tych elementów bardzo, bardzo dużo. Tutaj jakby Łukasz już o wielu powiedział. To, co ja ze swojej strony mogę dodać jako takie konkretne przykłady, no to jest na przykład, to jest kwestia klauzuli tak zwanej drag along, czyli prawo odłączenia. Działa to w ten sposób, że inwestor, jeśli już takie prawo otrzyma w umowie inwestycyjnej, może zażądać od założycieli tego, żeby zazwyczaj wspólnie z nim sprzedał swoje udziały na rzecz jakiegoś nowego inwestora zewnętrznego. W praktyce takie klauzule zwykle występują w sytuacjach, w których taki inwestor przystępujący do spółki ma albo większościowy pakiet udziałów, albo bliski większościowemu. Raczej się nie spotyka tego w przypadku inwestorów, którzy wchodzą na jakiś mniejszy stake do spółki na poziomie 10-15%. Natomiast no, z punktu widzenia founderów można powiedzieć, że to jest jednak taki punkt zawsze zapalny w negocjacjach i taka dosyć duża niepewność, czy potem taki inwestor z tego prawa skorzysta, czy nie skorzysta. I tak podchodząc do tego od praktycznej strony, jeśli już to oczekiwanie ze strony inwestora będzie po prostu takie, że to prawo się musi znaleźć w umowie inwestycyjnej, no to co można doradzić takiemu founderowi, żeby trochę zredukować te negatywne skutki i te ryzyko związane z ewentualnym wykonaniem prawa drag along, no to jest na przykład wprowadzenie minimalnej wyceny spółki, po której takie prawo może zostać wykonane właśnie przez inwestora, tak? No bo jeśli byśmy tego mechanizmu zabezpieczającego nie mieli w umowie, no to istnieje w tym momencie dosyć duże pole do nadużyć ze strony takiego inwestora, który no, potencjalnie mógłby wykonać to prawo nawet za jakąś symboliczną złotówkę za akcję, gdzie wiadomo, że tutaj no, poziom poszkodowania foundera jest bardzo, bardzo wysoki. Także no, to jest jakaś taka jedna z rekomendacji, co można zrobić, żeby ewentualnie zredukować te negatywne skutki, czyli wprowadzenie minimalnej wyceny i również gdzieś tam warto się zastanowić nad tym, żeby to prawo drag along, jeśli już ma być wprowadzone w ogóle do umowy inwestycyjnej, no to żeby był jakiś okres czasu, po upływie którego dopiero można to prawo wykonać, tak? No, w takim celu, żeby po prostu founderzy na samym starcie no, mieli jakiś komfort działania, mieli jakiś horyzont czasowy, w ramach którego mają dalej budować wartość tej spółki, żeby właśnie w tym okresie nie byli zagrożeni takim wykonaniem prawa drag along ze strony inwestora. Kolejną, proszę Państwa, taką klauzulą, która dosyć często występuje w praktyce i można powiedzieć, że jest takim standardowym oczekiwaniem ze strony dużego inwestora, przede wszystkim mówimy tutaj o funduszach VC i private equity, jest tak zwana klauzula liquidation preference. Tak? Jest to w skrócie klauzula, która umożliwia takiemu dużemu inwestorowi odzyskanie zainwestowanych środków w pierwszej kolejności jeszcze przed pozostałymi wspólnikami spółki. On się oczywiście stosuje głównie przy wspólnym wyjściu ze spółki, jeśli takie wspólne wyjście w przyszłości ma nastąpić. Natomiast to tak mówię na poziomie ogólnym, natomiast diabeł zawsze tkwi w szczegółach, ponieważ wariantów tej klauzuli liquidation preference jest bardzo, bardzo dużo. Tak jak mówię, takim podstawowym oczekiwaniem ze strony dużego inwestora jest to, żeby w ramach tej klauzuli poprzez jej wykonanie uzyskać przynajmniej zwrot tego, co inwestor w startup zainwestował. Natomiast no, rozważając takie kolejne scenariusze również z życia wzięte, taką chyba najgorszą formą tego liquidation preference z punktu oczywiście widzenia founderów startupu, no to jest klauzula, która zakłada jakąś dużą kwotę gwarantowaną dla inwestora, która jest wypłacana w pierwszej kolejności i potencjalnie może być to kwota gwarantowana, która przewyższa tą kwotę zainwestowaną na samym początku przez dużego inwestora. Natomiast już po wypłacie tej kwoty gwarantowanej ewentualny podział pozostałej kwoty proporcjonalnie do udziałów posiadanych przez poszczególnych wspólników, w tym również tego inwestora. Proszę Państwa, w praktyce, jak sobie prześledzimy to na konkretnych przykładach i na konkretnych liczbach, może się okazać, że przy relatywnie niewielkiej kwocie wyjścia z inwestycji, kiedy załóżmy do spółki przychodzi jakiś nowy inwestor zewnętrzny, który postanawia wykupić 100% udziałów spółki, no to może się okazać tak naprawdę, że no mówiąc wprost, dla founderów, dla założycieli startupu już nic z tego tortu nie zostanie, tak? To znaczy w pierwszej kolejności będą zmuszeni do tego, żeby wypłacić temu dotychczasowemu inwestorowi tą kwotę gwarantowaną, tak? A potem mamy jeszcze proporcjonalny podział tej pozostałej kwoty pomiędzy wszystkich wspólników. To oczywiście mówimy o jakimś tam jednym konkretnym wariancie, takim najbardziej negatywnym z punktu widzenia founderów, ale no to też jest jakby kwestia, na którą właśnie trzeba zwrócić uwagę i to jest kwestia, która gdzieś tam wymaga rzeczywiście takiej fachowej pomocy prawnej, no bo na pierwszy rzut oka może taka klauzula nie wyglądać specjalnie groźnie, ale tak jak mówię, no diabeł gdzieś tam tkwi w szczegółach i się może po prostu w praktyce okazać, że to jest naprawdę duży ból głowy dla founderów. No to takie są jeszcze powiedzmy dwie klauzule, na które właśnie powinniśmy zwrócić szczególną uwagę. Oczywiście wymieniać możemy więcej, bo tych kwestii naprawdę jest dosyć dużo, natomiast no, z praktycznego punktu widzenia, jeśli miałbym wybierać takie dwie kwestie, które są lub mogą być najbardziej problematyczne dla founderów, no to wydaje mi się, że to właśnie ta kwestia Draka Long plus kwestia tej klauzuli liquidation preference. To może być jakby największy ból dla founderów.
Dzięki, Michał. Myślę, że o umowie inwestycyjnej moglibyśmy zorganizować kolejne spotkanie i to tak, nie na godzinę, tylko na dwie, więc jakby wielkie dzięki za tą wypowiedź. Ja proponuję, bo już zostało nam mało czasu, proponuję teraz przejść do pytań od publiczności. Pojawiły już się pierwsze pytania. I jedno z pytań dotyczy tego, czy co lepiej wybrać, czy jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, czy prowadzenie po prostu działalności gospodarczej, jak rozumiem, indywidualnej działalności gospodarczej jako po prostu osoba fizyczna. Co jest lepsze? Panowie, co jest lepsze? Jednoosobowa spółka z o, czy jednoosobowa działalność gospodarcza nie poprzez spółkę?
Oddaję pole Michałowi, bo padał na to pytanie, więc może po prostu uzupełni.
Jasne, znaczy to takie dwie kwestie, które od razu przychodzą mi do głowy, bo to znowu trochę dyskutujemy o takich czynnikach, które powinniśmy brać pod uwagę, dokonując wyboru, czy to właśnie jednoosobowej działalności, czy jednoosobowej spółki z o. No to pierwsza kwestia to podatki, tak? No jeśli chodzi o działalność, no to mimo wszystko nawet już po tych zmianach podatkowych ostatnich wynikających z Polskiego Ładu, no to mimo wszystko no, prowadzenie działalności gospodarczej będzie pewnie bardziej opłacalne podatkowo niż prowadzenie takiej jednoosobowej spółki z o. Natomiast druga taka kwestia kluczowa, którą powinniśmy brać pod uwagę, no to jest kwestia odpowiedzialności, tak? No i tutaj z kolei jak sobie rozważamy ten aspekt, no to dojdziemy do wniosku, że bezpieczniej jest ten biznes prowadzić w formie spółki z o, no z tego powodu, że nie mamy odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki z o, natomiast jeśli chodzi o odpowiedzialność członków zarządu, no to też nie jest ona absolutna i w pewnych przypadkach można doprowadzić do jej wyłączenia lub też ograniczenia. Natomiast jeśli chodzi o odpowiedzialność na poziomie tej jednoosobowej działalności gospodarczej, no to tu mamy odpowiedzialność bez ograniczenia, tak? To jest nasz własny biznes prowadzony w formie właśnie jednoosobowej działalności zarejestrowanej w CEIDG, no i tutaj nie za bardzo są jakieś mechanizmy, które pozwalają nam tej odpowiedzialności uniknąć w razie negatywnego scenariusza, więc z tego punktu widzenia akurat, jeśli przewidujemy, że biznes, który chcemy prowadzić, ma bardzo dużą lub bardzo dużą ekspozycję na ryzyko, no to rzeczywiście wtedy raczej decyzja powinna sprowadzać się do tego, żeby ten biznes prowadzić w formie spółki z o.o.
Słuchajcie, w ramach podsumowania może tego spotkania, jakbyście mieli, trochę odchodząc od kwestii prawnych, jakbyście mieli przewidzieć, jak będzie wyglądał 2023 rok dla startupów, tak w minuta, Łukasz, Michał, w ramach też pożegnania z naszymi słuchaczami i w ramach zakończenia webinarium.
To ja na podstawie rozmów, które przeprowadzam w podcaście, powiem, że nie będzie wyglądał może najlepiej, ale nie będzie wyglądał aż tak źle, jak wszyscy mówią.
No ja natomiast sądzę, że idzie ku dobremu, to znaczy no ten rok poprzedni był taki no bardzo, bardzo problematyczny z uwagi na kwestie, które się dzieją dookoła nas, między innymi wojnę na Ukrainie i tą wysoką inflację. Ale tak naprawdę mam trochę wrażenie, że ludzie już trochę z tymi problemami się dnia codziennego zderzyli, trochę zaczynają je oswajać. No i to również ma wpływ jakby na polepszenie atmosfery wokół startupów. Także ja uważam, że ten 2023 rok, tak jak powiedział Łukasz, on pewnie nie będzie idealny, ale wydaje mi się, że na koniec będzie na pewno lepszy niż 2022. No i gdzieś tam z dużą nadzieją i z fajnymi perspektywami wejdziemy w ten kolejny rok 2024.
Troszkę tylko jeszcze rozwijając, ja to powiedziałem pół żartem, pół serio, ale znaczy naprawdę tak uważam, ale patrząc na statystyki, tak, i na to, co mówią, co mówi się na rynku, właśnie wcale nie jest tak źle, jakby ten poziom inwestycji z pierwszego kwartału, patrząc na statystyki wydawane przez Polski Fundusz Rozwoju, raczej są może nie napawające wielkim optymizmem, ale trzeba patrzeć optymistycznie w przyszłość.
Dzięki panowie. Mamy jeszcze dwa pytania na czacie i ja na nie odpowiem, bo tak, pierwsze pytanie od pana Piotra brzmi w sposób następujący. Pytanie brzmi, czy spółka z o.o. czy prosta spółka akcyjna? Poruszyliśmy ten temat i mówię, myślę, że trzeba by było zorganizować całe oddzielne spotkanie na to, żeby rzeczywiście odpowiedzieć sobie na wszystkie wady i zalety, ale na ten temat już dyskutowaliśmy. Kolejne pytanie, gdzie najlepiej zgłosić się po pomoc organizacjom startupu? I tu mam odpowiedź, powinniśmy się zgłosić albo do Łukasza, albo do Michała, albo do mnie. Także myślę, że tym akcentem zakończymy nasze webinarium. Także dziękuję bardzo, Łukasz, Michał.
Tak, dziękujemy również Państwu i do usłyszenia.
Do usłyszenia, cześć.